Prawie 11 minut po godzinie 9. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Wraz ze mną komentatorzy Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z pomocami naukowymi, które później się pojawią na antenie. Rekwizyt w pierwszym akcie pokazany, jak ta strzelba musi w trzecim akcie wystrzelić, więc poczekamy.
Wystrzeli.
Maciej Kosycarz, agencja KFP.
Dzień dobry.
Bez rekwizytów. Michał Stąporek.
Mam torbę z aparatem i w tej poprawnej stronie. Zawsze jest wam w studiu. W razie czego gotowa, jakby coś się stało, to jestem gotowy do akcji.
Będziemy śledzili tutaj wydarzenia. Maciej Stąporek. Michał Stąporek, przepraszam bardzo.
Dzień dobry państwu.
Portal Trójmiasto.
Też na M.
Dzień dobry, też na M. M jak PKM. Może byśmy od tego zaczęli, ale nie skończymy w pierwszym rozdaniu, bo to za chwilę już przerwa reklamowa w Radiu Gdańsk, ale co poszło zdaniem panów nie tak, a może wszystko jest tak, tylko za szybko byśmy chcieli osiągnąć efekty. 2 miliony pasażerów miało być, 600 tysięcy według szacunków. Wiadomo, że studium wykonalności no zawsze się troszeczkę podkręca, żeby...
Ale z tym, że to akurat te kwoty, które, o których mówisz, znaczy te liczby, czyli 2 miliony pasażerów, to nie był wymysł, to nie był efekt twórczości, radosnej twórczości nas, którzy obiegaliśmy się o pieniądze unijne. To był efekt, to były szacunki takiego szacownego gremium, które zwykle opiniuje projekty transportowe dla Unii Europejskiej, więc to mamy trochę czyste ręce. Co poszło nie tak?
Nie docenili mentalności Polaków.
To znaczy, no zawsze rozdzielmy dwie rzeczy, bo budowa kolei poszła ok, czyli te linie, którą zburzono w 1945 roku, udało się reaktywować, budowano mosty, trasę i pociągi jeżdżą. Nie udało się namówić odpowiednio dużej grupy ludzi do tego, żeby z tej kolei korzystali, a nie udało się dlatego, że zabrakło na to pieniędzy. To wszystko jest kwestią pieniędzy. Znaczy, to nie jest pierwsza inwestycja, na którą nas stać, żeby ją stworzyć, a nie stać nas, żeby je utrzymywać. Gdybyśmy zarezerwowali więcej pieniędzy na puszczanie kolejnych kolejek, gdyby częstotliwość ich była większa i być może lepiej byłaby skomunikowana z Gdańskiem Głównym, to pasażerów byłoby więcej, no ale na to nie starczyło pieniędzy. Ja bym nie załamywał rąk, bo to przecież nie jest tak, że ta świeżo zbudowana 18-kilometrowa kolej straci datę ważności za 2 lata czy za 3 lata. To jest infrastruktura, która nam posłuży, daj Bóg, kilkadziesiąt lat. I wierzę w to, że może w następnym rozdaniu budżetowym polskim już będzie więcej środków na to, żeby tam więcej kolejek jeździło. Wtedy będzie więcej pasażerów.
Na pewno PKM-ka, Pomorska Kolej, jest takim brylantem naszym pomorskim, tylko nieoszlifowanym jeszcze do końca. I tak jak Michał powiedział, na pewno zabłyśnie. Ja mam taką nadzieję. I co jest fenomenem tej trasy i takie wybieganie w przyszłość? Z reguły jest odwrotnie. Najpierw buduje się jakieś obiekty przemysłowe, osiedla, a później narzeka się, że nie ma dojazdu. A tu mamy odwrotnie. Mamy kolej, linię kolejową, która momentami ciągnie się, biegnie poprzez pola, gdzie z czasem powstaną czy inwestycje przemysłowe, jak koło lotniska w Rębiechowie, czy na trasie pomiędzy Matarnią a Jasienią, gdzie już rosną nowe domy. Tylko problem jest taki, zwróćcie państwo uwagę, jak na co zabrakło pieniądze, to co mówił Michał. Jeżeli startuje tania linia lotnicza, co robi? Robi, promuje, na przykład sprzedaje bilety po złotówce. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak skartował polski bus.
Kto inny potem będzie płacił polski za to, jeśli chodzi o jedną firmę.
Bilet kosztował złotówkę plus VAT, czyli złoty 23. Wszedł po... Akurat polski bus szedł na polski rynek w idealnym czasie, kiedy polskie koleje były w rozsypce, były w remontach linii kolejowej, jechało się bardzo długo, była to konkurencja. Uruchomiliśmy Pendolino, na początku Pendolino też miało bardzo wysokie ceny. Promocja było 20 chyba, o ile dobrze pamiętam, pierwszych biletów po 50 zł, reszta drogie. No okazało się, że te Pendolino jeżdżą pusto. Co zrobiono? Zrobiono kolejne pomysły na promocję, czyli bilety tańsze,
marketing.
Jakieś szalone środy.
Tylko na marketing trzeba mieć pieniądze.
Po to, żeby przyzwyczaić ludzi do jeżdżenia pociągiem. I tu też uważam, zwróćcie państwo, ja teraz z ciekawości wszedłem, mamy tutaj na jeśli chodzi o PKM-kę, konkurencję między autobusami, samochodami osobowymi, no ale to każdy sam decyduje, czy idzie samochodem, czy nie, i PKM-ko. Wszedłem na stronę naszego lokalnego przewoźnika, bardzo sprawnego, Gryfa. I co na pierwszej stronie Gryfa są? Są promocje. Że na przykład bilety dodatkowe, rodzinne jakieś, że może za ten
Maśku,
sam
ale
bilet...
To, ale nie możesz sprawdzać, nie możesz moim zdaniem sprowadzać jakby tych problemów PKM-kowych wyłącznie do kwestii braku marketingu. Bo
nie,
jest więcej rzeczy
to co jeszcze, do czego należy sprowadzać, to zrobimy po króciutkiej przerwie, bo musimy. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Mieczysław Abramowicz, Michał Stąporek, Maciej Kosycarz, który chciał dokończyć.
Tak, ja dokończę, postaram się to w dwóch zdaniach. Mówiłem o tej promocji jedno. Marketingu. Chodzi o przyzwyczajenie ludzi, o zmienienie, zmianę przyzwyczajeń. To jest jedna rzecz. Proszę Państwa, dokładnie wczoraj przejeżdżałem koło przystanku PKM Gdańsk-Rębiechowy. I oczywiście cały przystanek jest, to było o godzinach rannych między 8 a 9, obstawiony samochodami. Domyślam się, że samochody gdzieś tam z Kaszu przyjechały na przystanek, ludzie wsiedli do PKM-ki, pojechali dalej. Uważam, że druga sprawa też wykorzystanie przystanków, że przystanki są tylko czystymi przystankami, a nie pełni innej funkcji, nie ma tam funkcji, nie ma innych korzyści z tych przystanków. Czyli PKM-ka nie ciągnie korzyści finansowych z przystanku. Michał Stąporek, tu proszę Państwa, liczy na palcach, ile ja zdań już powiedziałem, także podsumowując, uważam, że PKM-ka to jest wielka szansa i musimy dbać o nią. Tylko trzeba troszkę inaczej do tego podejść.
To zanim poznamy,
biznesowo bardziej.
Zanim poznamy zdanie Edgara, bo Edgar z Abramowicz z Mieczysławem codziennie koło jednego z przystanków przechadza się. Pan Kuba, jechałem PKM na lotnisko z Wrzeszcza i z lotniska do Gdyni. Kopara mi opadła. Piękna trasa i super zrealizowana inwestycja. Ma się czym chwalić Trójmiasto. Zazdroszczę wam. Pozdrawiam z Lęborka.
No i jest czego zazdrościć. I trochę się dziwię panowie przedmówcy moi, obaj na M. Jeden, który miał dwa zdania mówić, a mówił 28, już nie wypominając.
Nie, wcale. Ja nie
uważam tak jak wy, że wszystko załatwią pieniądze. To jest to, tutaj Maciek lekko wspomniał o tym. To jest kwestia przyzwyczajenia. Ja rzeczywiście z Edgarem w tej chwili 6 razy dziennie, do niedawna 4 razy dziennie przechodzę pod wiaduktem, jednym z wiaduktów kolei naszej metropolitalnej. I naprawdę obaj to widzimy, i Edgar, i ja, że w tych pociągach jest coraz więcej ludzi. Nie to, że jakieś wielkie tłumy są z dnia na dzień coraz większe. Nie, ale widać to, że o tych samych godzinach w tych pociągach jest coraz więcej ludzi. To musi potrwać. Ludzie muszą zmienić swoje przyzwyczajenia, muszą zmienić trasy swoich dojazdów w jedną, w drugą stronę, a to musi potrwać. Oczywiście jest rzeczą niesłychanie ważną, żeby przy stacjach i przystankach PKM-ki były na przykład dobrze zorganizowane parkingi samochodów, żeby można było szczególnie na tych końcowych czy gdzieś w głębi Kaszub podjechać samochodem, wsiąść w kolejkę i przejechać przez Trójmiasto czy część Trójmiasta kolejką, nie blokując ulic samochodem. Jest jedna rzecz, o której myśmy tutaj wspomnieli, ale państwo nie słyszeliście tego, bo akurat były reklamy. Mianowicie to, że błędem PKM-ki jest to, iż nie dojeżdża do Gdańska Głównego. Na pewno dużo więcej osób by korzystało z tych pociągów.
Konieczność przesiadki zniechęca, bo
konieczność
to jest
przesiadki
czas
we Wrzeszczu jest po prostu zniechęcająca. Bardzo wiele osób z tego powodu rezygnuje, bo to jest też strata czasu. Także musimy jeszcze troszeczkę poczekać i na pewno, że tak powiem, znaczy inwestycja już się zwróciła w sensie na przykład wizerunkowym, bo rzeczywiście zazdroszczą.
Co mi troszeczkę, czego mi troszeczkę brakuje, bo kiedy budowano PKM-kę, to cały czas starano się, tak powiem, utrzymywać zainteresowanie społeczeństwa tutaj, przynajmniej lokalnego i nie tylko lokalnego, prawda? Mieliśmy i historyczny most Wajzera-Dawidka umownie zburzony, prawda? I eventy rozmaite. I kiedy wystartowano, to poza tym darmowym przejazdem chyba pierwszego dnia uznano, że to samo już przyciągnie ludzi. A wydaje mi się, że to pewna...
Ale dokładnie o tym mówimy, Tomku, że właśnie tego brakuje, że brakuje tego, tej otoczki, użyję takiego słowa, pompowania, robienia atmosfery wokół.
To ja się z wami nie zgodzę. Nie, bo to jest środek użyteczności publicznej i tego nie trzeba, jest mnóstwo rzeczy, których nie trzeba sztucznie pompować popularności, ale
nie
są
sztucznie
popularne, bo są potrzebne.
Nie sztucznie.
Gdyby PKM-ek jeździło więcej, gdyby jeździły do Gdańska, nie do Wrzeszcza, gdyby we Wrzeszczu nie było tak kuriozalnie zorganizowanej przesiadki, tam dziennikarze mają używanie, bo słuchajcie, co 2-3 miesiące piszemy o tym,
tam nic nie wiadomo.
Pasażerowie nie wiedzą, z którego peronu we Wrzeszczu odjedzie PKM-ka. I to jest niemożliwe.
Dworzec we Wrzeszczu
nie
to jest jeden
się
wielki skandal.
Ale słuchajcie, to są 3 rzeczy. Nie trzeba naprawdę kupować reklam w mediach, nie trzeba robić imprez z Piotrem Bałtroczykiem, bo Piotr Bałtroczyk był na otwarciu PKM-ki, rząd zapłacił za niego. On sam był najbardziej zażenowany tym, że on tam jest, wiedział, że człowiekiem nie na miejscu. Nie trzeba robić takich sztucznych wydarzeń, żeby ta kolej zaczęła działać. Trzeba puścić. Ja wiem, ja mam świadomość, że to wszystko wymaga pieniędzy. Nowe, bo teraz przecież kolej likwiduje połączenia PKM-ka, a nie dokłada nowe.
32 połączenia zlikwidowano.
Mhm, na razie.
W czasie razie. I to co na, do września co najmniej tam ma potrwać. Pomyślałem tak, taki ostatni kolejne. Pociąg z Kartus.
To jest najgorsze.
To przecież była idealna, moim zdaniem, propozycja dla tych, którzy chcieliby zrobić taki jednodniowy wypad na Kaszuby, prawda? A potem sobie wsiąść w ten ostatni pociąg w Kartuzach i wrócić.
Ja korzystałem z PKM-ki na celach turystycznych, bo jakby nie potrzebuję jej do poruszania się po mieście w takich codziennych celach komunikacyjnych, ale skorzystałem z przyjaciółmi w celach turystycznych, pojechaliśmy na Kaszuby. Wysiedliśmy, zdaje się, w Borkowie, a wracaliśmy z Kartus. No to był pociąg jakiś taki około godziny 11 w niedzielę, ten z Kartu z Gdańską był pełny. Tam było, no nie mam pojęcia ile osób tam się mieści, ale tam nie było praktycznie wolnych miejsc. A z szacunków ruchu pasażerskiego, o których słyszeliśmy, w których mowa o 600 tysiącach pasażerów rocznie, czyli około niespełna 2 tysiącach dziennie, no to jest średnia znacznie niższa. Tak, bo to jest po kilkadziesiąt osób.
Tylko
mówimy, na jeden skład.
Mówimy też cały czas, każdy mówi właśnie o tym samym, że i o tym, że PKM-ka jest potrzebna. Jest to, no tak jak powiedziałem, perełka nasza, z czego jesteśmy dumni. I te wszystkie działania, czyli poprawę rozkładu jazdy, działania promocyjne, to wszystko trzeba połączyć, bo nie można robić tego oddzielnie.
No,
trzeba
to
co zasugerowałem, co Mietek też jak gdyby rozwinął tą myśl. Zmiana przyzwyczajenia. Proszę Państwa, jeżeli ja jeździłbym, ja mieszkałbym gdzieś tam na Kaszubach.
Ale nie zmienisz przyzwyczajenia człowieka, któremu zlikwidujesz pociąg. Jak masz go zmienić?
No, to oczywiście.
Któremu zabierzesz to połączenie, masz którym rację. On do pracy dojeżdżał. Musisz mu dołożyć połączenie i wtedy go przekonywać.
Wracamy do podstaw. Jeżeli jadę z punktu, ktoś jedzie z punktu A do punktu B i pracuje w Trójmieście, w Gdańsku, we Wrzeszczu, gdzieś tutaj w okolicy, czy i później kończy po 8 godzinach tą pracę i wraca do swojego domu, to po co on jedzie samochodem? Według mnie, jeżeli ma blisko i pcha się w te korki. Ja bym naprawdę...
On by chciał nie jechać.
To jest kwestia zmiany mentalności.
To ja przeczytam, pozwólcie, kilka SMS-ów. Pan Marek. Chciałbym jutro skorzystać z PKM. Zamknięcie bramek do odprawy 5.50. Przyjazd PKM z Gdyni 5.46. W 4 minuty nie przejdę przez bramki bezpieczeństwa. Nie pojadę PKM. Słaba korelacja, pisze pan Marek. Pan Henryk. Nie będę jeździł PKM, dopóki nie pojedzie do Gdańska Głównego. Pan Adam. Moim zdaniem wystarczy przedłużyć linię do Gdańska Głównego oraz w drugą stronę z Wrzeszcza do Gdyni. Kłopotliwe jest przesiadanie się we Wrzeszczu, aby na przykład dojechać do Oliwy, gdzie powstają centra biurowe.
Tak, no i to jest właśnie to, o czym też mówimy, że jest w tej perle jest cała masa skaz, które trzeba by było naprawić. No na pewno to wszyscy mówią o tym. Na pewno kolejka powinna jechać do Gdańska Głównego. To jest.
Ale co stoi na przeszkodzie, Michał?
Pieniądze. Znaczy, tam jest problem taki, tak stwierdzą kolejarze i jakby muszę im wierzyć, bo nie jestem ekspertem, że linia kolejowa łącząca Wrzeszcz z Gdańskiem Głównym jest na tyle przeciążona, że nie sposób puścić więcej pociągów. Mhm. Jest tam ich kilka dziennie, rzekomo nie można więcej. No jedni kolejarze mówią, że nie ma problemu, drudzy mówią, że jest problem. Nie mam jakby kompetencji do tego, żeby powiedzieć, komu mam wierzyć. Komu mogę wierzyć. SKM-ki jakoś wszystkie jeżdżą. No to tak, ale linia PKM nie wjeżdża w linię SKM, więc musi jechać po torach dalekobieżnych.
A tam rzeczywiście ruch może być duży.
Tam jest ruch. Znaczy, ci kolejarze, tacy nowocześni, powiedziałbym, tłumaczą, że przy obecnie wykorzystywanych urządzeniach do pilnowania bezpieczeństwa ruchu można puszczać kolejki tam co, nie wiem, co 2-3 minuty i to będzie bezpieczne. Ale ci starsi mówią, że nie na nasze realia.
Myślę, że ci młodzi kolejarze, trzymajmy się wersji młodszych kolejarzy.
Bardzo bym chciał.
Tak, ja bym chciał bardzo.
To jeszcze SMS taki dość ponury od pana Piotra. Ja bym nie był taki pewny, że PKM nie straci ważności za 2 lata, to zacytował pan Piotr. Już teraz mówi się o dalszych cięciach w rozkładzie od grudnia 2016 roku, bo ma się zmniejszyć dofinansowanie przewozów przez województwo. To odstręczy kolejnych pasażerów. To klasyczne wygaszanie popytu, które może doprowadzić do zamknięcia linii w ciągu kilku lat. To ja tutaj pozwolę sobie jednak się nie zgodzić z tym, że w ciągu kilku lat do zamknięcia, bo raczej myślę, że tutaj Maciej ma rację, że tak jak wzdłuż rzeki powstawały miasta, prawda, i osady, tak wzdłuż linii tej będą powstawały osiedla i rozmaite inne przedsiębiorstwa.
I nawet się reklamują, jedno z osiedli reklamuje się osiedle z własnym przystankiem PKM.
Tak, to prawda, to jest coraz popularniejsze.
Ja to widzę po swojej okolicy, przystanku PKM Strzyża już powstają, nie będę ich reklamował, pewne punkty właśnie dlatego, że tam się przesiadają dużej ilości
zarówno,
studenci
zarówno mieszkalne, jak i takie usługowe.
Tak, tak, ja tak. O usługowych mówię. Tam przez ten przystanek przewija się bardzo wielu studentów, dwa kroki do uniwersytetu. W związku z tym dla nich już tam powstają jakieś
jadłodajnie
miejsca.
Jadłodajnie i bary.
Pani redaktorka zadała nam pytanie, czy wolimy jeździć autobusem, czy pociągiem. Myśmy zgodnie powiedzieli, że pociągiem. I myślę, że nawet dojazd do miasta, jeżeli byłby to byłby ciekawszy i spokojniejszy, spokojnie w PKM-ce, w kolejce w ogóle nie szarpie, nie zrywa, jedzie się przyjemniej, korków. Tylko jest jedna kwestia, jeszcze kwestia ceny, bo wiem, że wiele osób wybiera inny rodzaj transportu ze względu na cenę, że PKM-ka jest droższa.
Maćku, to podróż koleją skraca czas podróży pociągiem, ale niestety musimy sprzerwać w tej chwili. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Mieczysław Abramowicz, Maciej Kosycarz, Michał Stąporek i nasi słuchacze, których kilka SMS-ów jeszcze w tej sprawie. Temat na razie kończymy. Jeździłem PKM. Raz rozkład jazdy pociąg 6.52 albo 7.32. W centrum Gdyni 7.23 albo 8.03. Czyli albo byłem w pracy pół godziny przed czasem, albo spóźniony. Rano prawie zawsze jeździły krótkie składy, które były przepełnione. Za to po południu puste, długie. Kto to planuje i kto za to odpowiada? Pytanie kolejne. Co z PKM do Gdyni? PKM do Kościerzyny z Gdańska bez przesiadki przydałaby się, pisze pan Marek. Kokoszki, centra magazynowe, dużo pracowników bez przystanku PKM, ktoś z państwa pisze. Skasowali pociąg o 6.10 z Wrzeszcza do Gdyni, do którego w samym tylko Jasieniu wsiadało kilkanaście osób. Pozdrawiam, pisze pan Mikołaj. Przystanek Matarnia, zbyt daleko od centrum handlowego, ewentualnie powinno być jakieś połączenie. Do tego koniecznie do Gdańska. Pozdrawiam, pisze pan Artur. To niektóre z SMS-ów w tej sprawie i myślę, że to są bardzo ważne głosy, bo w końcu to są głosy tych, którzy korzystają z PKM, no bo ja tutaj mogę zastanawiać się tylko nad jakimś weekendowym wypadem, ale na co dzień z całym szacunkiem dla tej linii i uznaniem jej potrzeby, czy też potrzebności, nie jest mi ona potrzebna. Więc zmieńmy temat. Panowie, ostatnio wjeżdżałem od strony Wejherowa do Gdyni. To po prostu coś szokującego. No to szyldoza, to nawet się nie da tego opisać, bo nie widać nic. To jest tak naprawdę...
Jest dokładnie tak samo, jakbyś wjeżdżał do każdego polskiego miasta z dowolnej strony. Tak.
No właśnie. Ale Gdańsk postanowił teraz ruszyć na poważną wojnę z reklamami.
Mhm. Na szczęście nie tylko Gdańsk, bo to jest... ta wojna lokalna jest efektem ustawy krajobrazowej, która działa na terenie całego kraju naszego.
No jak działa, to właśnie widziałem, chociażby wjeżdżając od strony Wejherowa.
Znaczy, ta ustawa weszła w życie bodaj latem ubiegłego roku i ona stworzyła taką ścieżkę legislacyjną dla samorządów, które na jej podstawie mogą uchwalić zasady funkcjonowania w mieście, między innymi reklam właśnie. I to właśnie mniej więcej rok na to potrzebowały samorządy, żeby stosowne uchwały przygotować. I w całym Trójmieście takie uchwały właśnie już są prawie na ukończeniu. Znaczy one, w przypadku Gdańska będzie ta uchwała głosowana w Radzie Miasta w sierpniu i liczę na to, że tam nie będzie żadnego głosu sprzeciwu. Znaczy, że wszyscy radni zgodzą się, że obecność reklam, nośników reklamowych, różnego rodzaju billboardów, świecących, LED-owych jest tak męcząca, tak uciążliwa, że musimy się ich pozbyć, przynajmniej dużej ich części się pozbyć. I nawet dla branży reklamowej, moim zdaniem, takie radykalne zredukowanie liczby reklam w mieście, nawet o, nie wiem, 80-70%, wyjdzie na dobre. Bo, szanowni szefowie i pracownicy branży reklamowej, jeżeli w mieście jest tyle tysięcy reklam, to nie oszukujmy się,
one nie
są skuteczne. Nie mają, nikt ich nie dostrzega.
To jest kompletny chaos, klienci, jakby nie ma żadnego spójnego komunikatu. Przecież ja wjeżdżając właśnie nie jestem w stanie powiedzieć o żadnej reklamie, która była, a były od bardzo małych, wszędzie typu warsztat samochodowy, tapica i tak dalej.
Żadnej, bo są reklamy samorobne w formie płacht takich brezentowych na płotach, są w formie tabliczek wetkniętych w trawniki, są w formie plakatów na przystankach, billboardów 12-metrowych, billboardów 18-metrowych.
To jest po prostu jeden wielki śmietnik, nie bójmy się
na fasadach,
słowa.
One są wszędzie. Dlatego ich nie widzimy.
W zasadzie powiedzieliście to, co ja chciałem powiedzieć. Ja chciałem go tutaj z Maćkiem przypomnieć taką naszą kiedyś wspólną wyprawę do Danii, gdzie była prezentowana wystawa Maćka i fotogramów ojca Maćka. Ja pamiętam ten olbrzymi szok najpierw w Danii, gdzie w zasadzie nie ma reklam. Tak. Wielkich reklam nie ma w ogóle. Są reklamy na przystankach autobusowych, jakichś tam tramwajowych, innych. Niewielkie, bardzo gustowne i takie. Rzeczywiście one rzucają się od razu w oczy. Mimo, że są niewielkie i Może dlatego, że jest ich mało. Kiedy zjeżdżaliśmy z promu w Wisłoujściu, wjechaliśmy po prostu w tunel plansz, reklam, za których nie było w ogóle świata widać. I to jest myślę prawda, że jest jakaś granica, po przekroczeniu której informacje z reklam do nas już nie docierają, bo jest ich tych informacji jest za dużo. To jest jedna rzecz. Reklamodawcy powinni też i o tym myśleć. Druga rzecz jest taka, że no, zasłanianie miasta, zasłanianie budynków zabytkowych na wiele, wiele miesięcy pod pretekstem, że to jest remont, że tam właśnie wymieniamy elewację. Guzik, prawda.
Tak, najczęściej, na długiej.
Najczęściej jest to nieprawda. I trzecia rzecz, z którą też coś trzeba zrobić. Prywatni właściciele budynków zarabiają na tym po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od reklamy, od lokalizacji. To też zgadzają się na to, żeby całe ich budynki zasłaniać łącznie z oknami. Ja myślę, że potrzebna jest radykalna rewolucja, która by to wszystko
no i ona się właśnie szykuje.
W ciągu jednego dnia, jednego miesiąca czy jednego roku zmieniła.
Tej rewolucji, która szykuje się w Gdańsku, a propos okien, nie będzie wolno zasłaniać ścian, gdzie są okna. Reklama będzie musiała mieć, będzie opodatkowana. To znaczy, będzie się płaciło za miejsce, plus, jeżeli się mylę, 20 groszy, nie pamiętam jaki...
Od metra kwadratowego,
tylko nie wiem, czy dziennie, czy w skali...
Chyba dziennie.
Czyli jak gdyby to już podrożeje tej koszty reklamy, ale zgadzam się z Mietkiem. Ja wjeżdżając do Polski, gdzieś tam, czy jadąc przez Polskę, niestety Polska, ta, o której mówił Tomek, czy gdzieś tu, wyjęliśmy na Kaszuby. Piękne krajobrazy, piękne lasy, pola teraz, kipiące zielenią. Nie, inaczej. Powinni kipieć zielenią, ale nie kipią zielenią.
I żółcią, o rzepaku nie zapomnij, bo oleju nie
będzie. Tak, rzepa, ale widać, przebijają się reklamy. Reklamy zasłaniają. I my kiedyś tęskniliśmy za tym. No ja pamiętam te czasy 25 lat temu, kiedy Zachód nam się kojarzył z kolorowymi reklamami, z kolorem, z siatkami
plastikowymi. Ale potem się okazało, że kowbaj, który puszczał dymka z marmoraka płuc. No.
Ale to się skończyło. Dalej Polska, tylko dokończę jedno zdanie. Jesteśmy, jeśli chodzi o krajobraz, o nasze miasta, jesteśmy państwem trzeciego świata. I tutaj nikt nie powie, że jest inaczej. My jesteśmy na tym samym poziomie.
Wystarczy wjechać na Litwę, reklamy się kończą, pisze pan Wojtek.
Francja to samo.
Dodatkowo jeszcze niektóre z tych reklam są naprawdę niebezpieczne. Reklamy LED-owe, świecące, które po prostu oślepiają kierowców. I ja wielokrotnie miałem już takie zdarzenie, że musiałem mrużyć oczy, bo
mnie przerażają kobiety w bikini, wyglądające jak narzeczone dla King Konga, sądząc po rozmiarze.
Maciek wspomniał, że jesteśmy krajem trzeciego świata.
Nie wiem, czy reklamy.
Ja nie wiem, czy to nie jest urągające dla krajów trzeciego świata, ale znaczy, na pocieszenie, proszę państwa, jedna rzecz. To nie jest tak, że tylko u nas ta choroba wybuchła i ten wirus tak się rozprzestrzenił. Jeżeli państwo kiedyś jeździliście samochodem po Hiszpanii, to czasem być może państwo dostrzegliście przy drogach wolnych od reklam na wzgórzach takie sylwetki czarnego byka.
Tak.
I być może państwo myślicie, że to jest na przykład symbol turystyczny Hiszpanii. Macie państwo trochę rację, a trochę nie macie, bo Hiszpania miała dokładnie taki sam problem z reklamami jak my, tyle że 30 czy 40 lat temu. Pozbyli się tych szpetnych reklam z całego kraju, natomiast zrobili wyjątek dla tego czarnego byka. Ten czarny byk nie był wcale reklamą Hiszpanii, tylko był reklamą producenta Sherry. Ale ponieważ był na tyle charakterystyczny i na tyle właśnie wpisał się jakoś tak w symbolikę tego kraju, to pozostawiono właśnie te czarne byki. Oczywiście pozbawiono je elementu reklamowego, czyli tam już nie ma napisu pij tylko naszą Sherry, a nigdy cię głowa nie zaboli.
Krypciocha normalna.
Znaczy mówię, marka tego napoju zniknęła. Byki pozostały jako taki symbol kulturowy kraju i to jest fajne. I to też może przypomina Hiszpanom o tym, że pozbyli się problemu, z którym my teraz walczymy i chwała Bogu. Znaczy mam nadzieję, że też się go pozbędziemy.
To ktoś z naszych słuchaczy zwraca uwagę na problem, tytułując panów, bo ja się do tego nie poczuwam, następująco. Szanowni mędrcy, jak instytucja kultury ma reklamować o swoim programie? Przypominam, że kasy mało.
Fantastycznie. Na pewno ta instytucja kultury ma swoją stronę internetową. Na pewno ma listy dziennikarzy, którzy zajmują się kulturą i mogą
napisać.
Jeżeli jest instytucją kultury, na pewno chętnie wesprze je miasto, w tym wypadku nie wiem, Gdańsk, Sopot czy Gdynia, które da informacje na przystankach.
Zatem są instytucje kultury, które już mają wszystko wyprzedane, jak... jest atrakcyjna oferta oczywiście, dla odbiorców tejże kultury.
Ja mam nadzieję, że nie trzeba nachalne reklamy.
Dwa zdania na ten temat powiemy przy okazji
Nocy Muzeów. To też jest informacja w końcu.
No, są też, jeśli chodzi o instytucje reklamy, są miejsca, gdzie można, taką tradycyjnym miejscem, gdzie od lat, od stuleci się wiesza reklamy, są słupy ogłoszeniowe, które dalej sobie w Gdańsku egzystują i tam można legalnie te reklamy wieszać. Chociażby jest tych słupów trochę koło NCK-u i proszę bardzo, tam można wieszać.
To prawda, w Sopocie też przecież PGS, jakby, prawda? I
reklamowanie kultury, reklamowanie kultury na płocie, to tak troszkę jakiś mały, tak, jest, nie pasuje.
Dokładnie.
No to skoro tutaj osiągnęliśmy raczej zgodę, no bo trudno się nie zgodzić z tym, że rzeczywiście to ten chaos i to jest kompletny brak przekazu tak naprawdę reklamowego, no bo przy takim zalewie to jest po prostu jeden wielki bełkot. To jak teraz byśmy chociażby tutaj we czterech zaczęli mówić naraz i każdy w innym języku, nie do końca nawet znanym sobie, no to i tak nikt z Państwa nie zrozumie, o co nam chodzi, a być może znaczy niektórzy i tak.
Chyba, że
jedyny problem rzeczywiście, Michał, to może tutaj też się z Tobą nie zgodzę, rzeczywiście jeżeli ten reklamowy rynek się załamie, niestety firmy, które produkują siatki, billboardy, no ale to w każdej branży jest tak. Kiedyś było na przykład zakładów fotograficznych robiących odbitki bardzo dużo, na każdym roku, a teraz tych zakładów fotograficznych przetrwało niewiele.
Szewców też niewielu przetrwało, prawda, bo ludzie wolą kupić buty w supermarkecie
tutaj rzeczywiście,
niż dać do szewca.
Niestety firmy produkujące reklamy, tą reklamę zewnętrzną, to niestety odczują to. Ale mogą się przebranżowić, mogą drukować na przykład coś za coś.
Ale może człowiek marchewka, człowiek parówka zarobi więcej. Podniosą mu to tych 12 zł za godzinę od przyszłego roku. Mieczysław, mówiłem, że jest z pomocami naukowymi, pomocami dydaktycznymi. Przed nami kolejna Noc Muzeów. To są chyba od kilku lat już takie hity. To jest rzeczywiście był doskonały pomysł. No pomysł nie tylko w Polsce stosowany. I przyciągający do rozmaitych muzeów ogromne rzesze ludzi. Czasami dziwi, no bo tak naprawdę mamy przecież te muzea na co dzień, prawda? Koło siebie. Ale nie czekamy na tę jedną noc. No ta akcyjność polska tutaj wyłazi. A może nie polska, może znaczy, to jest po prostu... No, to jest europejska noc muzeów.
Sam wspomniałeś, to jest europejska noc muzeów. Nie jest to pomysł polski. Rzeczywiście, można się z tego trochę podśmiewać, bo po co zarywać wieczór i stać w gigantycznych kolejkach, żeby zobaczyć wystawę, którą za dwa dni we wtorek można zobaczyć pewnie za 7 zł, a nie za 1, ale w spokoju, tak? Ale dobrze, no... uważam, że wszystkie są... wszystko jest dozwolone, jeżeli chcemy przyjąć ludzi do muzeów. No, naprawdę nie ma w tym nic złego, że oni przyjdą do... Lepiej, żeby przyszli i postali, niż żeby nie przyszli w ogóle. Więc ja pewnie akurat udziału w Nocy Muzeów nie wezmę, bo kiedyś mi moja ukochana żona zemdlała po tym, jak długo staliśmy tak, w Żurawiu i od tej pory staram się chodzić do muzeów.
A, czyli nie w Muzeum Narodowym.
Nie, tak, nie, w Żurawiu.
Odetchnąłem.
No, więc pewnie ja już udziału nie wezmę, chociaż lubimy chodzić do muzeów, to wybierzemy pewnie jakiś spokojniejszy dzień, ale jeśli Państwo macie fantazję, ja zachęcam serdecznie, bo Muzea Trójmiejskie przygotowały bardzo szeroką ofertę.
A przepraszam, zadam Wam pytanie. Jak przyjeżdża do Was, albo macie kontakt z obcokrajowcem, jakie muzea w Gdańsku polecacie obcokrajowcom na pierwszym miejscu?
Ja Muzeum Bursztynu.
No to podobnie jak ja na drugim miejscu Muzeum Bursztynu, na pierwszym ECS, bo to jest taka rzecz, którą warto... Znaczy ja to jako ten patriota lokalny, że pokazać, że wszystko, co się zaczęło, żeby ludzie z zagranicy uświadomili sobie, że początek końca komunizmu miał miejsce w Gdańsku. I dlatego i wielu ludzi z ECS-em zadowoleni, na drugim miejscu się Muzeum Bursztynu, bo tego takiego muzeum tutaj w Polsce nie ma. I w wielu krajach, skąd ludzie, szczególnie na zachodzie, takich muzeów nie ma.
Ja na wszelki wypadek nie utrzymuję
kontaktu z obcokrajowcami. Odpowiedzenia na twoje,
tak,
na twoje
tak.
pytanie,
ale
ja odpowiem.
Mieczysław, do Muzeum Narodowego najpierw zapraszam.
Ja jednak do Muzeum Narodowego na pewno, ze względu na chociażby, już nie mówiąc o Memlingu, ale chociażby na bardzo ciekawą ekspozycję malarstwa gdańskiego, o którym się bardzo często zapomina. No i oczywiście też do ECS-u. Który jest moim ulubionym
goście
miejscem.
Mają dzieci, to polecam jeszcze Muzeum Morskie, też ten Centrum Edukacji Morskiej.
No. Ja tutaj przyniosłem kolegom w studio program Nocy Muzeów w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Jak panowie widzicie, jest sporo tych propozycji. Szczególnie polecam te, w których są tak zwane kuratorskie oprowadzania. To są jedyne
coś nowego,
w roku, nie licząc wernisażu wystawy, okazje do poznania obiektów i całych całych zbiorów, całych kolekcji z bardzo dobrymi, kompetentnymi, profesjonalnymi wprowadzeniami, bo tak na co dzień to mamy jedynie te etykiety pod obiektami, które podają tylko te najbardziej podstawowe informacje. Ja chciałbym też do Państwa, którzy będziecie odwiedzać nasze muzea i nie tylko muzea, co jest dla mnie trochę, jako dla muzealnika, trochę dziwne. Już nie będę mówił, jakie podszywają się pod noc muzeów różne dziwne instytucje, które otwierają swoje...
Oni chyba nie agencje towarzyskie.
Agencje towarzyskie mają swoją noc muzeów co noc, więc o tym nie mówmy. Chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to, że niektórzy z pracowników muzeów, którzy będą do Waszej dyspozycji w muzeach nie tylko pomorskich, ale w całej Polsce, będą nosili przypiętą do ubrania taką plakietkę z napisem protest dziady kultury. Chciałbym, żebyście Państwo pomyśleli przez moment o tym, że muzealnicy są najgorzej opłacaną grupą zawodową tak zwanej budżetówki. Nikt gorzej od nas nie zarabia. Muzea są niedofinansowane. Muzea bardzo często nie mają pieniędzy nawet na zakup nowych obiektów, co jest w ogóle skandaliczne. Gdyby nie to, że są sponsorzy, którzy niestety w ostatnim czasie wycofują się, wielkie firmy, które kiedyś na przykład dostawały nagrody
tytuł mecenasa
roku tutaj pomorskiego, wycofują się ze sponsorowania kultury. No ale gdyby nie ci pozostali sponsorzy, to niektóre z muzeów miałyby bardzo duże problemy po prostu z utrzymaniem się. Ja dlatego apeluję do Państwa, byście zwiedzając nasze muzea w nocy muzeów, też i o tym przez moment pomyśleli.
Nocna wyprzedaż książek, to przykuło moją uwagę. Okazja do zakupu książek, katalogów poświęconych historii i historii sztuki oraz katalogów z wystaw organizowanych przez Muzeum Narodowe w Gdańsku. Nawet 70% taniej. Sprzedaż prowadzona jest w każdym oddziale, a tych oddziałów, no nie powiem, jest ze 40, bo tak, jest ich trochę mniej, ale jest ich bardzo dużo.
Jeśli chodzi o książki, to polecam nocną wizytę w muzeach, dlatego że niektóre katalogi są po prostu bardzo dobrymi albumami sztuki i będzie można je kupić od złotówki do kilku złotych. Normalnie kosztują po kilkanaście lub nawet i kilkadziesiąt.
Ale ostatnio, kiedy byłem w Pałacu Opatów, to zwróciłem uwagę na to, że katalogi sztuki dalej są w bardzo przyzwoitych cenach. To biorąc pod uwagę ich zawartość, a nawet przepiękne, no coś, czego jestem fanem, no bo torba płócienna, prawda, która zastępuje reklamówkę, która później dynda na drzewie. Przepiękne torby płócienne. No czyli bardzo, muzea sobie radzą jakoś tak, no, walczą jak mogą o życie.
Zwłaszcza może te, które mają takie warsztaty tkalnicze.
Właśnie tak jak mówisz, walczą o życie. I no oczywiście, przepraszam, teraz ja...
Teraz zdominowałeś.
Jesteś najbardziej predyscynowany do tego.
To ja w takim razie teraz SMS-em odbiję od Mieczysława. Zapraszamy na pierwszą noc muzeów w Żukowie. Szykuje się nowa odsłona małego miasta, które kojarzy się głównie z ogromnymi korkami. Ale to nie będzie Muzeum Korków.
Żukowo się bardzo zmieniło. Zachęcam Państwa, ponieważ często bywam w Żukowie. Na plus naprawdę się zmieniło. I Kościół Mariacki w czasach, kiedy jeszcze tam za czasów probostwa księdza Bratkiego, który jest teraz proboszczem Bazyliki Mariackiej, naprawdę jest Plac Mariacki. Naprawdę jest to... I przejeżdżamy przez to Żukowo i przejeżdżamy generalnie tranzytem, ale warto zjechać na bok i zatrzymać się i poświęcić te pół godziny.
Tak, jestem absolutnie za, bo jest to bardzo urokliwe, bardzo, bardzo fajne i z piękną historią miasteczko.
700-letnią.
No właśnie. Tutaj Maciej zadał pytanie, które muzeum byście polecacie najpierw gościom z zagranicy, a które muzeum, może nie gościom z zagranicy, ale tutaj w naszej okolicy jest tym muzeum, w którym jeszcze nie byli panowie, albo w którym, ale planujecie, albo byli panowie i uważacie, że to jest niedoceniona wystawa. Przychodzi coś do głowy? Tak na gorąco? Bo mi się wydaje, że na przykład to, co się mieści w Parku Oliwskim, czyli Muzeum Etnograficzne. Tam są często bardzo ciekawe wystawy, ale takie, powiedziałbym, niszowe. I mam dziwne wrażenie, że mało osób przychodzi.
Ja powiem tak, ponieważ ja pracuję dwa kroki od Muzeum Etnograficznego w Pałacu Opatów, to jest ta sama firma, to ja widzę, co tam się dzieje. Nie, chyba jednak nie masz racji, Tomku, bo muzeum
etnograficzne... No ja tam bywam dużo rzadziej, więc moje obserwacje nie muszą
cieszy się bardzo trafne. Dużym powodzeniem, a rzeczywiście koleżanki z tego działu muzeum etnograficznego przygotowują czasami zupełnie niesamowite wystawy, które przybliżają, bo mówi się, tak się mówi, etnografia. Od razu sobie wyobrażamy, a to jakiś haft z całym szacunkiem dla haftu kaszubskiego, który ja bardzo lubię.
Przepiękne motywy haftu widziałem na torbach i na trampkach ostatnio.
Jakieś pasiaki łowickie, a tymczasem w Muzeum Etnograficznym w Gdańsku, w Parku Opackim w Oliwie, można zobaczyć wystawy dotyczące sztuki ludowej, nie tylko sztuki ludowej, ale sztuki w ogóle z Dalekiego Wschodu, Afryki, innych krajów europejskich.
Albo zobaczyć, jak wyglądały przedmioty higieny osobistej albo tak, jakiś czas temu.
No, przepiękna wystawa.
Jak się myto i dbano o czystość i urodę na przykład.
Zapraszając do wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku, nie tylko w Noc Muzeów, ale że tak powiem na co dzień, z wyjątkiem poniedziałków, proszę Państwa, bo to jest nasza niedziela. Tak, zapraszam szczególnie do Pałacu Opatów i do spichlerza z Muzeum Etnograficznym w Parku Aliwskim, ale szczególnie dlatego, że ja tam pracuję.
A przestrzenie abstrakcji jeszcze są w Pałacu Opatów?
Tak. Bardzo, bardzo
ciekawa
polecam.
Wystawa, bo jest to rodzina znakomitych artystów plastyków zajmujących się sztuką abstrakcyjną. Tak naprawdę poza Poznaniem, poza Wielkopolską mało znane, co jest aż wręcz szokujące, biorąc pod uwagę jakość obrazów, które się tam znajdują i nie tylko obrazów.
Prawie cały Pałac Opatów jest zajęty przez tę wystawę rodzinną, oczywiście z wyjątkiem wystawy stałej. Malarstwa, polskiego malarstwa nowoczesnego. I tak, też bardzo, bardzo Państwu polecam tę wystawę.
Sztuka abstrakcyjna wymaga pewnego, że tak powiem, poznania tego języka, ale albo czasami wymaga, wydaje mi się, że wymaga pozbycia się jakichkolwiek oczekiwań, tylko wejścia w bezpośredni kontakt, taki face to face z obrazem.
Nie wiem, czy pamiętacie, jeśli mogę na chwilę wam przerwać. Parę lat temu z wizytą do Polski, ze swoją wystawą przyjechali dwaj twórcy, nie pamiętam niestety ich nazwisk. To byli malarze, socjologowie. Oni najpierw robili badania w każdym kraju na temat sztuki, na temat postrzegania sztuki. Chodziło głównie o sztuki plastyczne, o malarstwo chyba konkretnie.
A chodzi ci o ten słynny duet, który pojawił się w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, czy...
Nie, bo to chyba mówisz o takich brytyjskich.
Tak.
To nie są ci. Tamta grupa chyba właśnie dwuosobowa robiła w każdym kraju badania na temat tego, jak powinien wyglądać idealny obraz.
I zawsze wychodził jeleń na rykowisku albo łabędź na tle zachodzącego słońca na stawie.
Zawsze był to taki sam rzeczywiście obraz, w którym była zawsze jakaś plaża i morze bądź zatoczka, wzgórze trochę drzew, na wzgórzu opcjonalnie jeleń bądź jakieś inne zwierzę. Natomiast o ile pamiętam, był jeden jedyny kraj spośród przebadanych, gdzie respondenci wybrali dzieło abstrakcyjne. I to była Holandia. Holandia, która jest ojczyzną przecież praktycznie nowoczesnego europejskiego malarstwa.
Może właśnie dlatego.
Doskonałych portretów. Tam portreciści to jakby na kamieniu się rodzili tak naprawdę. Cała gałąź sztuki europejskiej wywodzi się z Niderlandów i właśnie z Holandii. A tymczasem oni być może jakiś przesyt mają i wybrali malarstwo abstrakcyjne, nic nie widać.
Ja ci powiem, Michał, że to na szczęście nie socjologowie są artystami. Dzięki temu mamy...
Bardzo różne obrazy w Polsce.
Zapraszamy, ponieważ czas nie oczekiwanie, jak się okazało, nam się kończy. To w takim razie zapraszamy do tego, aby skorzystać z tej oferty Nocy Muzeów. No i tego, aby nie tylko w nocy korzystać z muzeów, oprócz poniedziałku we wszystkie pozostałe dni tygodnia. I jeszcze a propos reklam i drzew. Pan Mariusz pisze, na Przymorzu obcina się korony drzew, by odsłaniać reklamy. No gratulujemy tak, pomysłu. Maciej Abramowicz, przepraszam, Mieczysław Abramowicz.
Też na M.
Każdy są Maciejem dzisiaj.
Wszyscy na M z wyjątkiem Tomasz Olszewski. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękujemy.